Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo, jest 6 maja 2026 roku, minęła godzina 19:00. To jest program z udziałem moich szanownych widzów, program, który zawsze dzieli się na dwie części. Program, w którym widzowie mają swoją kluczową rolę, dlatego proszę zadawać pytania na czacie. Na czat jest do Państwa dyspozycji. Proszę wersalikami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. W ten sposób łatwiej mi będzie w drugiej części odpowiedzieć na Państwa pytania. Wiem już z doświadczenia, że tych pytań jest zawsze bardzo, bardzo dużo. Ja staram się odpowiadać oczywiście na jak największą ilość. Dlatego proszę mi tutaj ułatwić to właśnie dużymi literami napisać słowo pytanie. A tych tematów nazbierało się, szanowni Państwo, bardzo, bardzo dużo. I tutaj no, nie sposób uciec od tych najważniejszych kwestii. Warto zauważyć, że mamy kolejne eskalacyjne wypowiedzi polityków państwa polskiego. Minister Obrony Narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że żyjemy w czasach przedwojennych. To jest cytat z wicepremiera i ministra Obrony Narodowej. No to jeżeli żyjemy w czasach przedwojennych, to trzeba powiedzieć, sprawdzam. Jak? Co zrobił Władysław Kosiniak-Kamysz, żeby przygotować ludność cywilną, aby nie cierpiała, aby nie przeżywała hekatomby? Trzeba powiedzieć, sprawdzam wobec szefa sztabu generalnego, generała Wiesława Kukuły. Ustosunkuję się dzisiaj do słów prezesa Sławomira Mentzena na temat właśnie szefa sztabu generalnego i tak dalej. Tych tematów jest sporo, ale chciałbym rozpocząć, szanowni Państwo, od bardzo, bardzo ważnego artykułu, który się ukazał w najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy. Zanim jednak to zrobię, przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Natomiast, szanowni Państwo, ten artykuł, bardzo ciekawy artykuł w Tygodniku do Rzeczy, już tutaj sobie przygotowałem dla Państwa, najnowszy Tygodnik do Rzeczy, artykuł redaktora Marcina Skalskiego zatytułowany Reset z Rosją. Czy Polska stoi przed szansą? Reset z Rosją, czy Polska stoi przed szansą? Obszerny artykuł, bardzo ciekawy, naprawdę na 6 stron, jeśli dobrze pamiętam. Na pięć stron, naprawdę bardzo, bardzo obszerny artykuł. Przegląd tak naprawdę kwestii geopolitycznych, geostrategicznych, przegląd historyczny, argumenty za tym, czy jest możliwy w ogóle taki reset. To jest odważne stwierdzenie w mediach głównego nurtu, no bo Tygodnik do Rzeczy, mimo tego, że nie jest najbardziej wiodącym periodykiem, to jednak jest zaliczany do mediów głównego nurtu, to już pokazuje, że zmienia się świadomość w Polsce, że zmienia się także kultura strategiczna. To jest oczywiście dopiero początek tych zmian, które moim zdaniem nastąpią. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że nastąpi bardzo gruntowne przebudowanie polskiej kultury strategicznej i to już niedługo. Natomiast warto się temu przyjrzeć, a można powiedzieć w tak zwanym międzyczasie, bo 5 maja 2026 roku, czyli wczoraj, pojawiła się bardzo ważna informacja, która koresponduje bezpośrednio z tytułem tekstu redaktora Marcina Skalskiego. I ja Państwu obiecałem w zeszłym tygodniu podczas jednego z programów na żywo, że odniosę się do tego pytania. A pytanie było, co dalej z nowym ambasadorem Rosji w Polsce? Ja Państwu wielokrotnie mówiłem, to był jeden z nielicznych kanałów, jeśli nie, no jeden, można do policzenia na palcach jednej ręki można było policzyć media, które mówiły o kwestiach tak szczegółowo jak na tym kanale dotyczącym kwestii akredytacji nowego ambasadora Federacji Rosyjskiej. I obiecałem Państwu w tym tygodniu, że powiem nieco więcej, powiem, przybliżę Państwu tę tematykę. No i trzeba powiedzieć o informacji, którą ambasada Federacji Rosyjskiej opublikowała w mediach społecznościowych. I tutaj Państwu pozwolę sobie odczytać to. Już sobie tylko tutaj przełączę. Mamy takie oświadczenie ambasady Rosji w Polsce, cytuję, 5 maja 2026 roku jego eminencja pan Georgi Michno, desygnowany ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, złożył kopię listów uwierzytelniających na ręce pani Ireny Lichnerowicz, dyrektora protokołu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Koniec cytatu. No i tutaj warto się na chwilkę zatrzymać nad tym, w którym momencie jesteśmy. Bo to, że zostały złożone kopie listów uwierzytelniających na ręce szefa protokołu dyplomatycznego w MSZ-cie, wcale nie kończy całej sytuacji. Moim zdaniem dopiero, całego procesu, dopiero rozpoczyna najbardziej kluczowy polityczny moment, moment przesilenia, w którą stronę pójdą relacje polsko-rosyjskie. I teraz, żebyście Państwo wiedzieli, to jest niezwykle istotny moment. To jest naprawdę bardzo kluczowy moment od chwili złożenia kopii listów uwierzytelniających na ręce szefa protokołu dyplomatycznego w MSZ-cie. Dopiero zaczyna się cała gra polityczna wewnątrz kraju. Tu będzie naprawdę, moim zdaniem, będą bardzo silne naciski na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ale do rzeczy, jak to wygląda? Złożenie listów formalnie nie kończy procedury. W praktyce dyplomatycznej, generalnie jeżeli chodzi o protokół dyplomatyczny, istnieją tutaj dwa etapy. Dwa etapy, można powiedzieć, w cudzysłowie zalegalizowania nowego ambasadora w kraju przyjmującym. Po pierwsze, złożenie kopii listów uwierzytelniających, no i to jest, można powiedzieć, taki etap techniczno-protokolarny. On się dokonał wczoraj, 5 maja. Następnie drugim warunkiem, i to jest warunek sine qua non, warunek konieczny, aby ambasador miał pełnię praw w kraju, który go przyjmuje, jest złożenie listów uwierzytelniających głowie państwa. W Polsce według naszego prawa ambasador musi zostać przyjęty przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przypadku Karola Nawrockiego, i wręczyć mu nie kopię, ale oryginały listów uwierzytelniających. I dopiero od tego momentu będzie można, że tak powiem, oznaczyć pełne i formalne objęcie funkcji ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego, zgodnie z prawem, zgodnie ze zwyczajem dyplomatycznym, czyli tutaj mam na myśli nie tylko praktykę protokolarną, ale także konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych. I w tym momencie, w którym miejscu jesteśmy, pytacie Państwo, pytają moi szanowni widzowie, obecny etap oznacza, że pan Georgi Michno został dopuszczony do procedury i rozpoczął misję dyplomatyczną, natomiast formalne pełne uwierzytelnienie nastąpi dopiero po ceremonii, czy to w Pałacu Prezydenckim, czy w Belwederze, no to już zależy tutaj od kancelarii prezydenta. W każdym razie pełne uwierzytelnienie nastąpi dopiero po przekazaniu nie kopii, a oryginałów listów uwierzytelniających głowie państwa. No i teraz zapytacie Państwo, co w sytuacji, gdyby były naciski polityczne z kraju i zagranicy na prezydenta Karola Nawrockiego, aby nie przyjmował listów uwierzytelniających od ambasadora Georgija Michno. I taka sytuacja jest możliwa. W praktyce dyplomatycznej oznaczałoby to zamrożenie relacji politycznych, ale bez formalnego zrywania tychże stosunków dyplomatycznych. To jest bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ mamy bardzo mocno napięte relacje polsko-rosyjskie. Decyzją Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, zostały zamknięte 3 konsulaty Federacji Rosyjskiej w Polsce. No i oczywiście w odpowiedzi Rosja zamknęła 3 polskie konsulaty w Rosji. I tutaj już niektórzy, tacy jak pan Żaryn na przykład, czy jeszcze inni ludzie z środowiska politycznego Karola Nawrockiego, zaczęli naciskać. Już w mediach głównego nurtu pojawiły się te wszystkie wypowiedzi, w mediach społecznościowych pojawiły się te wszystkie dziwne wypowiedzi na temat tego, że no właśnie, prezydent Karol Nawrocki nie powinien się zgodzić na osobę pana Georgija Michno, bo ten rzekomo ma pracować na niejawnym etacie w SWR, w Służbie Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. No i tego typu rusofobiczna narracja jeszcze była obudowana. Prezydent Karol Nawrocki nie traci okazji i przy każdej możliwej podkreśla to, jak szczerze nie lubi, delikatnie mówiąc Rosji. Staje się to karykaturalne, już to pomijam jakby ten fakt. Natomiast zapytacie państwo, no co dalej? Gdyby rzeczywiście te naciski okazały się skuteczne na prezydenta Nawrockiego, Co mogłoby się stać? Nie następuje zerwanie stosunków dyplomatycznych, no ale ambasador nie może w pełni pełnić swojej funkcji. I powstaje taki stan, który się czasami nazywa stanem niepełnej akredytacji. I co to oznacza w praktyce? No, po pierwsze, ambasador może funkcjonować na takim poziomie, byśmy powiedzieli, techniczno-protokolarnym, takim operacyjnym. Kieruje ambasadą, może prowadzić rozmowy robocze, podkreślam robocze, może uczestniczyć w części, tylko w części wydarzeń dyplomatycznych, no może reprezentować swoje państwo wobec MSZ-u, ale to nie jest tak, że będzie, że tak powiem, na równi traktowany z innymi ambasadorami przed władzami centralnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Na pewno nie będzie uznawany, jeżeli chodzi o ceremoniał dyplomatyczny. To znaczy, to jest jasne, że brak ceremonii u głowy państwa to jest obniżenie czy ograniczenie rangi relacji wzajemnych. To jest wysłanie sygnału politycznego o zamrożeniu, czy też kryzysie w relacjach. To jest bardzo mocno symboliczne. Jeżeli chodzi o, powiedziałbym, takie ograniczenia protokolarne już w praktyce, to jest na pewno niższe miejsce w tak zwanej precedencji dyplomatycznej, to jest brak udziału w części uroczystości państwowych, to jest wreszcie ograniczony dostęp do najważniejszych władz w państwie polskim. No i to jest też narzędzie presji, które czasami jest przygotowaniem do zerwania relacji. I to też warto o tym powiedzieć. To jest taka forma demonstracji dezaprobaty, czy też, no właśnie, unikania jakiejkolwiek normalizacji w relacji z państwem, którego reprezentantem jest dany ambasador. Zobaczymy. Najbliższe tygodnie przyniosą moim zdaniem tutaj to rozstrzygnięcie. Jeżeli głowa państwa, pan prezydent Karol Nawrocki, odmówi przyjęcia listów uwierzytelniających, no to będziemy wiedzieli już, w którym miejscu się znajdujemy. Nastąpi obniżenie tej rangi relacji dwustronnych i to będzie praktycznie droga w kierunku zerwania tych relacji dyplomatycznych, choć nie wykluczone, że pan ambasador Michno może przez dłuższy czas pełnić swoją właśnie rolę tutaj szefa placówki dyplomatycznej przy ulicy Belwederskiej w Warszawie. Natomiast będzie to misja trudna. Myślę, że misja porównywalna, może nawet jeszcze trudniejsza niż te, którą miał poprzedni ambasador, czyli pan Siergiej Andrzejew. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie, o które państwo pytaliście i które się zobowiązałem państwu przedstawić, no ale też nie ukrywam, że czekałem na tutaj decyzję MSZ-u. Czekałem, bo ja państwu mówiłem, że ta kopia listów uwierzytelniających powinna być w MSZ-cie, że tu będą te rozmowy między MSZ-em rosyjskim a polskim, że będą sygnały, no i nie ukrywam, że czekałem. Z moich obliczeń wynikało, że to miało być w tym tygodniu. No i się jakoś nie pomyliłem, więc sytuacja jest taka. Oczywiście będę państwa na bieżąco informował, jak będę miał tylko jakieś informacje na temat tego, jak wygląda kwestia rozmów na linii, no właśnie, ambasada Rosji, pałac prezydencki. Ale wróćmy do artykułu z tygodnika Do Rzeczy. Przypomnę jeszcze raz, temat tytułowy dzisiejszego odcinka, dzisiejszego wieczoru geopolitycznego wziął się od tego właśnie ciekawego artykułu Reset z Rosją, czy Polska stoi przed szansą. redaktor Marcin Skalski. Artykuł zaczyna się na stronie 40 najnowszego wydania tygodnika Do Rzeczy. Niesponsorowana reklama, od razu powiem, czy reklama, rekomendacja artykułu. Bardzo ciekawy tekst, który zadaje też szereg pytań i stawia też bardzo interesujące tezy. No, jedną z tych tez, które tutaj redaktor Skalski stawia, jest to, że ta wielowektorowa polityka zagraniczna no nie może się, jeżeli chodzi o Polskę oczywiście, kierować jakimiś takimi dziwnymi resentymentami czy kalkami, takimi kliszami z okresu minionego, z okresu jeszcze zimnej wojny. I to jest niezwykle, niezwykle interesujące, to jest niezwykle celna uwaga, bo nie da się nie odnieść wrażenia, że zwłaszcza ośrodek prezydencki, zaplecze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej próbuje dawać taki znak równości między Związkiem Sowieckim a współczesną Rosją. I to jest błąd historyczny. Tutaj no nie podejrzewam pana prezydenta o nieznajomość historii, jako doktora historii, no ale jednak jest to bardzo mocne uproszczenie, to jest taki ahistoryzm uprawiany przez ten ośrodek prezydencki, ale nie tylko, to oczywiście tak, że MSZ już tradycyjnie posługuje się tymi takimi kalkami, takimi, powiedziałbym, wstawkami propagandowymi z Zachodu. Natomiast ta właśnie ciągłość zagrożenia rzekomego ze strony Rosji jest właściwie w tej narracji, czy to Radosława Sikorskiego, czy prezydenta Nawrockiego, bo między nimi nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, między prezydentem a ministrem spraw zagranicznych. To jest taka próba właśnie pokazania, że to zagrożenie istnieje od czasu wojny polsko-bolszewickiej i bitwy warszawskiej 1920 roku, co jest oczywiście ahistoryzmem, bo Rosja Sowiecka, czy później Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, to było zupełnie inne państwo niż współczesna Federacja Rosyjska i warto mieć to na uwadze. Myślę, że to nie wymaga jakiegoś specjalnego wyjaśniania, bo to byłoby tłumaczenie na poziomie szkoły podstawowej, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną. Z drugiej strony, to co słusznie też redaktor Skalski podkreśla, wśród sporej części establishmentu III Rzeczpospolitej jest takie dziwne przekonanie, że Rosja nagle zniknie, że Rosja jest tym problemem, który nagle przestanie istnieć, że jak nałożymy sankcje, nałożymy w cudzysłowie oczywiście, nie my, ale jeżeli Polska, państwo polskie czy Unia Europejska nałoży sankcje na Rosję, no to wówczas Rosja zostanie wypchnięta z porządku europejskiego, Rosja przestanie się liczyć i być może nastąpi jakiś rozpad Rosji po szwach narodowościowych. No i to jest mit, to jest kompletny mit. Widzieliśmy te wszystkie negocjacje 20 pakietu sankcji. Widzimy, że nie tylko to nie przyniosło żadnego negatywnego skutku, ale w sensie takim, jakby sobie życzyli autorzy, czyli rozpadu Rosji, ale wręcz odwrotnie. Rosja weszła na tory gospodarki wojennej, Rosja zdobyła potężne doświadczenie wojskowe, strategiczne, operacyjne, taktyczne, związane z nowym oczywiście rodzajem środków uderzeniowych stosowanych masowo, mówię o dronach i sztucznej inteligencji, która kieruje tym wszystkim, walka w spektrum elektromagnetycznym i tak dalej, całe mnóstwo doświadczeń, których absolutnie nie wyciągnęli czołowi strategzy państwa polskiego, oczywiście to też w cudzysłowie, no i widzimy, że ta wiara, w ten mit, w cudzysłowie, kolapsu Rosji, bo takie pojęcia były upowszechniane jeszcze w roku 22 i 23, były nawet takie symulacje, kiedy to Rosja miała się rozpaść. No ja tylko przypomnę, że jeszcze były analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, późniejszy ambasador Polski w Moskwie i w Pekinie, a obecnie jeden z zastępców ministra Radosława Sikorskiego, pan dr Wojciech Zajączkowski, napisał w latach 90. książkę pod tytułem Czy Rosja przetrwa do roku 2000? No i to jest mniej więcej takie rozumowanie. To jest coś, co przypomina mechanizmy myślenia ludzi takich jak Juliusz Łukasiewicz, można powiedzieć bardzo bliski współpracownik pułkownika Józefa Becka z okresu II Rzeczpospolitej, ambasador w Paryżu i tak dalej, który kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, przed agresją III Rzeszy na Polskę i oczywiście też Związku Radzieckiego, napisał broszurę pod tytułem Polska jest mocarstwem. Co łączy Juliusza Łukasiewicza, co łączy Wojciecha Zajączkowskiego i co łączy wreszcie współczesnych kierowników nawy państwowej, no oderwani od rzeczywistości. Po prostu oderwani od rzeczywistości. Ci ludzie żyją w iluzjach. Ja nie mówię o ewidentnych zdrajcach, ludziach, którzy biorą pieniądze z zagranicy, którzy są utrzymywani z zagranicy, którzy mają parasol bezpieczeństwa z zagranicy. O nich nie mówię. Ale mówię o zwykłych politykach, urzędnikach, którzy prowadzą taką, a nie inną politykę, no bo przecież to nie tylko ci zdrajcy zawiadują, ale zawiadują też tak zwani zwykli ludzie, zwykli obywatele, od których się nie wymaga i których się nie pociąga do odpowiedzialności. Rozwinę ten temat przy okazji generała Kukuły i tego, co powiedział prezes Sławomir Mentzen. No to widzimy, że oni żyją w iluzji, żyją w pewnej bańce informacyjnej, w pewnym chciejstwie, w takiej iluzji romantycznej, w której wystarczy czegoś mocno chcieć, a tutaj właśnie przeciwnik, czy państwo traktowane jako przeciwnik się po prostu rozpadnie się na naszych oczach. No to jest, szanowni państwo, przejaw po prostu dziecinady. To jest przejaw dziecinady, to absolutnie niczemu po prostu nie służy i widzimy, że do niczego dobrego to nie prowadzi. Będzie papierkiem lakmusowym tego, co napisał redaktor Skalski w kontekście postulatu polityki wielowektorowej polityki zagranicznej. Cieszę się, że to pojawia się na łamach mediów głównego nurtu. Ja o tym mówię od wielu, wielu, wielu lat. Moi stali widzowie doskonale wiedzą, że postuluję i od wielu lat politykę wielowektorową, strategię polityki wielowektorowej, postulat, doktrynę zero wrogów wśród sąsiadów. Natomiast to, tu będziemy mieli papierek lakmusowy, na ile to jest możliwe, na ile takie ośrodki jak ośrodek amerykański czy izraelski pozwolą Polsce na, czy niemiecki, pozwolą Polsce na właśnie tego typu działania, bo Amerykanie niewątpliwie mają swoje tutaj cele, wielokrotnie to pokazywali. Brytyjczycy mają jeszcze inne cele niż Amerykanie, w pewnych aspektach zbieżne, ale nie we wszystkich. Są istotne rozbieżności między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. No i tutaj pytanie, na ile ośrodek prezydencki będzie sobie mógł pozwolić na taką swobodę, jeżeli chodzi o normalizację relacji z Rosją. Natomiast to, co można tak naprawdę podsumować ten artykuł redaktora Marcina Skalskiego, to jest trafna diagnoza moim zdaniem, czyli świat staje się policentryczny, świat staje się wielobiegunowy, amerykańska hegemonia odchodzi w przeszłość, odchodzi do lamusa i tutaj Polska musi zadbać o własne bezpieczeństwo. Polska musi zadbać o własne bezpieczeństwo, bo widzimy te zagrożenia, które dzisiaj czyhają. Partnerstwo niemiecko-ukraińskie ponad głowami decydentów państwa polskiego jest już faktem. Czyli mamy powtórkę mechanizmów historycznych, które prowadziły do ogromnych cierpień cywilnej ludności polskiej. Pamiętamy zresztą i ludobójstwo niemieckie na narodzie polskim, i ludobójstwo ukraińskie na narodzie polskim. Widzimy, że te klisze takiej działalności niemieckiej w zakresie polityki historycznej są powielane przez Ukraińców. Czyli Niemcy rozmywają swoją odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej i za ludobójstwo, między innymi na narodzie polskim, próbują szukać współsprawców i dokładnie robią to samo Ukraińcy, ukraiński IPN, ludzie z całego, no można powiedzieć, ze świecznika ukraińskiego, zaczynają nagle mówić o, cytuję, tragedii wołyńskiej. Tragedii wołyńskiej. No to jest, szanowni państwo, coś niewyobrażalnego, czyli mamy do czynienia z relatywizacją zbrodni Ukraińców, nie tylko ukraińskich nacjonalistów, nie tylko upowców, tych band UPA, ale też zwykłych Ukraińców, bo przede wszystkim to byli zwykli Ukraińcy, którzy dokonywali mordów na ludności cywilnej. To nie byli tylko i wyłącznie ludzie w bandach UPA. To sąsiedzi mordowali sąsiadów, to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Natomiast to jest niewątpliwie mechanizm wspólny polityki niemieckiej i polityki ukraińskiej, czyli relatywizacja win, relatywizacja zbrodni, równanie katów z ofiarami albo nawet odwracanie ról, bo to wielokrotnie o tym Państwu już mówiłem. I dlatego tutaj, chociażby w tym kontekście, nie tylko policentryzacji świata, nie tylko tej utraty hegemonii Stanów Zjednoczonych, co widzimy zresztą w Zatoce Omańskiej, w Zatoce Perskiej, w Cieśninie Ormus, na Bliskim Wschodzie, widzimy, jak niewydolne są dzisiaj Stany Zjednoczone. miał być wielki pokaz siły i wielki pokaz sprawczości amerykańskiej, a było tak naprawdę, a jest tak naprawdę jedna wielka kompromitacja. Jest tak naprawdę jedna wielka kompromitacja. I w tym kontekście ten artykuł jest ważny, ale tak jak powiedziałem, pojawiają się tutaj szanse i zagrożenia. Szansą jest niewątpliwie to, że jest nowy ambasador Rosji w Polsce, jest już w placówce przy ulicy Belwederskiej. Natomiast pytanie, czy będzie przyjęcie listów uwierzytelniających przez prezydenta. Jeśli nie, to jest bardzo, bardzo zły sygnał. Jeżeli będzie jednak to przyjęcie, no to wówczas jest szansa na uniknięcie tego, o czym powiedział dzisiaj wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaapelował do przemysłu zbrojeniowego. Ja sobie pozwolę króciutki cytat tutaj z pana ministra przytoczyć. Żyjemy w czasach przedwojennych. Przemysł zbrojeniowy powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Koniec cytatu. To wszystko podczas konferencji branży obronnej, jednej z konferencji branży obronnej, która się dzisiaj odbywała, też dotyczącej sektora bezpieczeństwa. No i pytanie, co zrobił Władysław Kosiniak-Kamysz, aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo? Co zrobił? Co zrobił szef sztabu generalnego? Jak wygląda kwestia ukompletowania jednostek? Jak wygląda kwestia szkolenia rezerw, jak wygląda kwestia przydziałów mobilizacyjnych, jak wygląda kwestia zapewnienia butów, mundurów, oporządzenia, nowoczesnej broni, profesjonalnego wyszkolenia żołnierzom rezerwy. Bo jeżeli wychodzi premier Donald Tusk i mówi, że wojna z Rosją to jest kwestia miesięcy, a nie lat, jeżeli wychodzi Władysław Kosiniak-Kamysz i mówi, że żyjemy w czasach przedwojennych, jeżeli jeszcze całkiem niedawno druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, wychodzi i zaczyna grozić głowie mocarstwa nuklearnego, że go wdepcze w ziemię, że z kolegami go będzie wdeptywał w ziemię, no to jest pytanie, czy mamy do czynienia z poważnym państwem, czy mamy do czynienia ze zdrajcami i z ludźmi kompletnie nieodpowiedzialnymi. I tutaj Państwo pytacie, w prywatnych wiadomościach otrzymałem to pytanie, co sądzę na temat komentarza pana prezesa Sławomira Mentzena na temat szefa sztabu generalnego i na temat tych wypowiedzi, które ostatnio padły. No myślę, że krytyka systemu dowodzenia jest bardzo, ale to bardzo zasadna. Można się zastanawiać, czy ten język, czy dobór takich słów był potrzebny, czy nie był potrzebny. Ja nie będę wnikał w stylistykę wypowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o przekaz, no to jest przekaz jak najbardziej zasadny. I myślę, że większość wojskowych, a na pewno spora, ogromna część rezerwistów się po prostu zgodzi z tym ze mną, że to, co się dzieje w państwie polskim, w wojsku polskim, nie od dwóch dni, nie od dwóch lat, ale od 20 lat to jest jeden wielki skandal. Nie ma żadnego realnego szkolenia rezerw. Rezerwiści tacy jak ja, 40+, byli szkoleni ze strzelania z kałasznikowów, z przyrządów celowniczych otwartych, byli szkoleni na bojowych wozach piechoty, które pamiętają głębokie czasy zimnej wojny. To nie jest wyszkolenie w żaden sposób korespondujące z jakąkolwiek szansą wejścia w ogóle w równorzędny kontakt ogniowy z jakimkolwiek przeciwnikiem. Nie mówię teraz, nie wskazuję potencjalnego przeciwnika, ale o czym w ogóle my mówimy? Ja mam cały czas kontakt z rezerwistami, wiem, że się kompletnie nic nie zmieniło. To jest PR-owe łatanie dziur. I teraz jak słyszę takie wypowiedzi jak tutaj marszałka Krzysztofa Bosaka, który zaczyna bronić właśnie tych, można powiedzieć, te tłuste koty w sztabie generalnym, te tłuste koty w Ministerstwie Obrony Narodowej, no to ja się łapię za głowę. Ja się łapię za głowę. To co, nie wolno nam krytykować dowódców, którzy odpowiadają za stopień wyszkolenia? Przecież nie tylko odpowiadają za stopień wyszkolenia żołnierzy zawodowych, ale także rezerwistów. To oni będą dowodzić rezerwistami. Musi się liczyć ktoś taki jak szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, że niekoniecznie wszyscy rezerwiści się stawią do jednostek. Pytanie, że jak ogłoszą wojnę, to kto się tam pojawi? Kto się tam pojawi? Choćby obiecywali góry złota i góry dolarów. To wątpię po tych obrazkach z Ukrainy, chłopaków branych z poboru, którzy mają pourywane ręce i pourywane nogi, żeby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach chciał się bić za, no właśnie, pod dowództwem takiego generała Kukuły, czy jeszcze innego, właśnie mądrego, który tutaj próbuje szczuć na Rosję, wiedząc doskonale, bo generał Kukuła doskonale wie, że nie ma żadnego systemu szkolenia rezerw na poziomie, że nie ma schronów dla ludności cywilnej i co oni będą, wychodzić i uprawiać propagandę w mundurach? Dobrze powiedział Mencen, bardzo dobrze powiedział. Mógł powiedzieć mu ostrzej, tak szczerze powiedziawszy, to mógł powiedzieć jeszcze ostrzej. I wcale by nie byłoby to żadną przesadą. I nie byłoby to żadną przesadą. Powinien to powiedzieć także pod adresem polityków, ale dowódcy nie są bez winy i nie mogą się zasłaniać, że tu są dowódcami, że są w mundurach i nie oni decydują. To jest taka ulubiona wymówka ludzi ze służb specjalnych. Jak posłuchacie sobie państwo wypowiedzi no, różnych emerytowanych oficerów, chociażby agencji wywiadu, to oni mówią, nie, to my za nic nie odpowiadamy, to wszystko to politycy, tak? To nie my, żeśmy udostępniali tereny dla katowni CIA, to my w tym absolutnie nie uczestniczyliśmy, że tutaj była izba tortur, że ludzi bez wyroku sądu przetrzymywano, torturowano i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, opcja zero w służbach specjalnych jest bardzo potrzebna, jest potrzebna nawet nie tyle miotła, co młot udarowy w MON-ie, żeby ten beton monowski po prostu rozbić. Oczywiście używam tutaj figury retorycznej, używam metafory pewnej przenośni. I ten beton monowski, który jest i który zalał dowództwo operacyjne, dowództwo generalne, sztab generalny Wojska Polskiego, no, powinien naprawdę prędzej czy później przyjść. Zanim nie jest za późno, zanim ci szaleńcy po prostu nie wepchną Polski do wojny i nie wyślą dziesiątki, setki tysięcy młodych Polaków po prostu na rzeź, bo to będzie rzeź. Dzisiaj Polska zamówiła niedawno 1600 dronów, mniej więcej partiami po 400 dronów rocznie ma być przekazywanych Wojsku Polskiemu. 400, szanowni państwo, 1600 łącznie. Ukraina szacuje się, że w tym roku będzie produkować na poziomie 6-7 milionów dronów. A jak Ukraina przegra wojnę, co jest moim zdaniem pewne, i odwróci lufy armatochaubic Krab otrzymanych w prezencie od Polski ze wschodu na zachód, to jak będzie wyglądać sytuacja? Czy nie jest to niemożliwe? Czy nie jest to niemożliwe? I tutaj, szanowni państwo, kolejna bardzo ważna wypowiedź. Jutro państwa zapraszam na standardowy odcinek podcastu geopolitycznego. Nie na żywo, ale taki standardowy odcinek. Będzie głęboka analiza słów obecnego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pułkownika Syrysko i najnowszego raportu z działalności ABW. Oj, jest tam wiele smaczków, jest tam bardzo wiele głupot. No, wypunktuję to w jutrzejszym programie, ale jeszcze dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować złote myśli szefa ABW, opublikowane 6 maja bieżącego roku, czyli dziś, w dzienniku Rzeczpospolita. To bodaj chyba pierwszy wywiad obecnego szefa ABW, pułkownik Rafał Syrysko. Cały tekst zatytułowany Pułkownik Rafał Syrysko, szef ABW, o nowej taktyce rosyjskich służb w Polsce i największych ryzykach. No i szanowni państwo, można byłoby się tutaj spodziewać, że szef największej służby specjalnej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, w tym za kontrwywiad, no bo oczywiście to jest jeden z departamentów w ABW, powie coś niezwykle głębokiego, powie coś niezwykle trafnego, nawet oczywiście nie wprost, ale nie będzie tutaj wymieniał nazwisk czy różnych kulisów procedur operacyjnych, no ale jednak prawidłowo zdiagnozuje sytuację, prawidłowo, prawda, odpowie na kwestie dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. No i jakież jest tutaj zaskoczenie, kiedy jest pytany o kwestie rosyjskich oficerów wywiadu, którzy mieli pod Garwolinem w miejscowości Mika doprowadzić do wysadzenia torów kolejowych. No i jest proste pytanie. Jest proste pytanie redaktora, który prowadzi ten wywiad. Co się tak naprawdę stało z tymi ludźmi? Co się z tymi ludźmi stało? Czy tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego cokolwiek zrobiła? Jest proste pytanie, cytat. Czy wiemy, co się stało ze sprawcami zamachu w okolicach Garwolina? I szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpowiada z rozbrajającą szczerością. Z Białorusi pojechali dalej, do Rosji. Rozumiecie państwo? Jest pytany szef ABW o kwestię współpracy z Ukrainą, o kwestię dostępu do systemów ewidencji, prawda, o współpracy operacyjnej między polskimi służbami specjalnymi, o wymianie informacji, o dostępie do części baz, które są na Ukrainie, po czym przeczy sam sobie. Z jednej strony mówi, że świetnie wygląda ta współpraca polsko-ukraińska, po czym się okazuje, że ludzie, którzy przyjechali z Ukrainy do Polski, po prostu jak gdyby nigdy nic sobie wjechali do Polski, nie zostali zatrzymani, ani nie zostali zatrzymani na granicy, ani w okolicach Garwolina. Potem sobie po prostu wyjechali na Białoruś, a z Białorusi do Rosji. Przyznaje to szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No przecież to jest śmieszne. To jest po prostu naprawdę niepoważne. Myślę, że to nie było autoryzowane. Myślę, że ten wywiad nie był autoryzowany, bo przecież to jest ośmiesza Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale idźmy dalej, bo tych kwiatków jest więcej w tym wywiadzie. Pojawia się też bardzo ciekawe określenie na samym początku tego wywiadu, że jest mowa o około 2 milionach osób diaspory rosyjskojęzycznej. To jest bardzo ciekawe. Pytanie, kogo się boi pan pułkownik Syrysko, szef ABW, że tak się boi nazwać po imieniu, gdzie jest największy problem bezpieczeństwa wewnętrznego i od kiedy się on rozpoczął. Ja ułatwię tutaj komunikację i powiem i wprost powiem. Rozpoczęło się to w 2022 roku dzięki temu, że państwo polskie, w tym szef ABW, nie słyszałem, aby oponował przeciwko otwarciu drzwi na przestrzał do państwa polskiego dla obywateli Ukrainy. Jeżeli mamy tutaj sytuację, w której jest mowa o propozycjach współpracy agenturalnej, dywersyjnej do osób, cytuję, wywodzących się z diaspory rosyjskojęzycznej, którą w Polsce szacujemy na około 2 miliony osób, koniec cytatu, no to jest pytanie, czy po pierwsze, kogo się boi pan pułkownik Syrysko, po drugie, dlaczego kłamie? Bo przecież propozycje współpracy agenturalnej i dywersyjnej, a wiemy już z kwestii podpaleń, z kwestii prób dywersji na wodociągi krakowskie, na wodociągi w Sopocie, są niekierowane tylko i wyłącznie do ludzi rosyjskojęzycznych. No bo jeżeli szef ABW uważa, że rosyjskojęzycznych w Polsce jest 2 miliony, to zadajmy jeszcze pytanie, ilu jest ukraińskojęzycznych. No bo oficjalne dane, które gdzieś tam kiedyś były podawane, potem szybko zostały wyciszone, mówiły o 1 200 000, 1,5 miliona obywateli Ukrainy. No tutaj mamy wprost 2 miliony osób rosyjskojęzycznych. Dodajmy do tego jeszcze ukraińskojęzycznych. To co, drugie tyle? Połowa z tego? 3-4 miliony? I co? I tylko do rosyjskojęzycznych jest skierowana propozycja współpracy agenturalnej lub dywersyjnej. Nie ma wprost powiedzianego, że nastąpił po prostu dramat, upadek bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego po tym, jak nie tylko politycy, także ludzie ze Straży Granicznej, także ludzie z ABW, przede wszystkim z ABW, w żaden aktywny sposób nie oponowali przeciwko szaleństwu wprowadzanemu przez rząd Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości, który naraził Polaków na potężne problemy związane z bezpieczeństwem. Boi się tutaj pułkownik Syrysko powiedzieć prawdy. Boi się, bo przez ten cały wywiad przebija strach. To jest tak, jakbym skrócić ten cały wywiad, to jest strach. A jeżeli szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego się boi, no to nie jest dobrze, szanowni państwo. Nie jest dobrze. A jest jeszcze mowa o zagrożeniu ze strony Białorusi, Chin. Jak myślicie Państwo, czy w długim wywiadzie w Dzienniku Rzeczpospolita jest cokolwiek na temat zagrożenia ze strony działalności służb specjalnych ukraińskich w Polsce? Służb izraelskich? Służb niemieckich? Dalej już nawet nie będę wymieniał. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I potwierdzają się słowa zresztą skądinąd no innego szefa służby, generała Stróżyka, który powiedział, że 95% właśnie aktywności kontrwywiadu w Polsce jest kierowane na kierunek rosyjsko-białoruski. No czyli krótko mówiąc, wywiad ukraiński jest absolutnie bezkarny na terenie państwa polskiego, wywiad izraelski jest bezkarny, znaczy widzimy zresztą po tym, co się dzieje w mediach głównego nurtu, widać po tej cenzurze, która jest stosowana i tak dalej. Widać, że wywiad niemiecki robi co chce. Robi co chce od wielu, wielu lat, od dekad właściwie, no ale nie ma się co dziwić. Jeżeli mamy tego typu wywiady, które nic nie wnoszą, a raport, który jest na ABW, no to już w ogóle jest szczyt, powiedziałbym, no kabaretu po prostu. Że takiej, no można powiedzieć, takiej groteski. To jest groteska. Jutro Państwo będziecie mieli analizę tego raportu. No naprawdę mamy do czynienia z absolutnym zamykaniem oczu przez szefa ABW na zagrożenie ukraińskie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. To nawet komendant główny policji, pan generał Boroń, powiedział znacznie więcej, jest o wiele odważniejszym człowiekiem, ma więcej charakteru, no ma jaja po prostu, mówiąc kolokwialnie, kiedy mówi wprost, że to jest zagrożenie ze strony ukraińskich grup przestępczych. A szef ABW wychodzi i nie powie, że chodzi o gangi gruzińskie, gangi czeczeńskie, że chodzi o mafię ukraińską w Polsce. Tylko mówi o diasporze rosyjskojęzycznej. No szanowni państwo, no bądźmy poważni. Czy państwo się czujecie bezpieczni? Ja się po lekturze tego artykułu już nie czuję bezpiecznie. Biorąc pod uwagę tą całą otoczkę. No ale dobrze, idźmy dalej, bo jest już nas ponad 2100 osób na żywo. Burzliwa dyskusja, mnóstwo pytań widzę na czacie. Jutro przeanalizuję dla Państwa głębiej temat wywiadu szefa ABW i oczywiście ten nieszczęsny raport ABW. Natomiast jeszcze dzisiaj chciałem się, szanowni Państwo, ustosunkować tutaj do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że na prośbę Pakistanu i innych państw na krótki czas ma być realizowana od 4 maja operacja Projekt Wolność. Tak się nazywa, albo Wolność, albo Projekt Wolność, której celem było doprowadzenie do uwolnienia statków, które były, zdaniem Trumpa, uwięzione w Zatoce Perskiej, na wodach Cieśniny Ormus. No i tutaj mamy sytuację, w której z jednej strony Biały Dom zakomunikował kongresowi zakończenie operacji pod kryptonimem Epicka Furia. Chodzi o to, aby nie przekroczyć tych 60 dni związanych z ustawą z 1973 roku, no, że bez zgody kongresu, bez wypowiedzenia wojny, no nie może prezydent decydować o dłuższym użyciu sił zbrojnych poza granicami i właśnie prowadzeniu wojny. Natomiast tak naprawdę no, mamy sytuację, w której jest to sytuacja patowa. Jest to sytuacja patowa, okręty przepływają, blokada amerykańska jest nieskuteczna, ta operacja związana z próbą uwolnienia okrętów też się okazała nieskuteczna. Marco Rubio wprost wychodzi i mówi, że teraz jest to defensywna operacja, że to jest ściśle obronna operacja, cokolwiek miałoby to znaczyć. Media po prostu wyśmiewają, w Stanach Zjednoczonych ludzie z ruchu MAGA odcinają się od Donalda Trumpa. Jest on wyśmiewany. Zresztą Wall Street Journal czy portal Axios wprost podawały, że Stany Zjednoczone w ramach operacji Projekt Wolność już nie będą eskortowały statków przez Cieśninę Ormus, tylko mają przekazywać informacje. Mają się bawić w przekazywanie informacji, jak bezpiecznie przepłynąć Cieśninę. To niedawno widzieliśmy, jaka była odpowiedź Iranu. Zresztą także w odniesieniu do okrętów amerykańskich. W tym wszystkim warto wspomnieć o słowach papieża Leona XIV, który znowu odpowiedział na ataki Donalda Trumpa. Donald Trump sobie bardzo dużo pozwala, idzie w ślad za żołnierzami sił zbrojnych Izraela, nazywanych dla zmylenia przeciwnika siłami obronnymi, no i zaczyna atakować tutaj papieża, głowę Kościoła katolickiego. Tutaj zresztą Donald Trump zaczął mówić o tym, że papież naraża wielu katolików. No, jak spojrzymy na to, co robią władze Izraela, no to tutaj percepcja tego, co jest narażaniem życia i zdrowia katolików, więc no jest zdecydowanie różna. Także, szanowni państwo, nie chcę tutaj nawet wchodzić głębiej w te dyskusje, w te właściwie pyskówki, w które wdaje się 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Powiem tylko tyle, że papież Leon XIV odpowiedział, cytuję: misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i pokoju. Jeśli ktoś chce krytykować mnie za głoszenie Ewangelii, niech to robi. Koniec cytatu i niech to posłuży za komentarz do słów właśnie Donalda Trumpa. I na zakończenie jeszcze jedna wypowiedź ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. W 2030 roku Polska ma mieć 500 000 żołnierzy i największą armię w Europie. Pytanie, czy będą buty i wyszkolenie dla tych żołnierzy, ale to już temat na osobną dyskusję. Do śmiechu mi wcale nie jest, to jest oczywiście czysto ironiczne, natomiast oddaję Państwu tutaj czat chciałem Państwu serdecznie podziękować za wyśmienitą frekwencję. Jest nas ponad 2200 osób na żywo. Dziękuję za Państwa obecność. Dziękuję za to, że Państwo subskrybujecie mój kanał, że nacisnęliście przycisk dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, tak zwane lajki. Dziękuję za komentarze, za udostępnienia. Dziękuję za wsparcie i to werbalne, i materialne. Dziękuję za wpłaty na Buy Coffee, PayPal, zrzutkę, wpłaty bezpośrednie na konto podane w opisie i w komentarzu. Dziękuję za uczestnictwo w programie partnerskim na YouTubie. Także serdecznie Państwu dziękuję. Zanim przejdę jeszcze do odpowiedzi na pytania, przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. I tutaj niech zacznę od tych najnowszych pytań, kilka najnowszych pytań, wrócę do tych, które były zadawane na początku programu. Andrzej von Schwarz, jakie zagrożenia ze strony Rosji widzi Pan w ewentualnym resecie, czy też taktycznym odprężeniu z Moskwą? Ja tutaj nie podzielam aż takiego dużego, może nie wyeksponowałem tego zbyt dobrze na samym, powiedziałbym, podczas właśnie tej pierwszej części, ale ja nie podzielam takiego dużego optymizmu, jaki przebija z kart Tygodnika do Rzeczy z artykułu pana Marcina Skalskiego. Cenię ten artykuł, bo jest naprawdę świetnie napisany, mądre przykłady, dobre cytaty i tak dalej, natomiast ja nie podzielam takiego dużego optymizmu. Uważam, że tutaj redaktor Skalski jest zdecydowanie, jak gdybyśmy podzielili tę scenę komentatorską ludzi, którzy chcą normalizację relacji z Rosją, to podzielilibyśmy ją na optymistów, pesymistów i gdzieś tam powiedzmy pośrodku realistów. Uważam, że jednak władze III Rzeczpospolitej zrobiły bardzo dużo złego w relacjach wzajemnych i Rosja tak łatwo nie odpuści. Rosja tak łatwo nie... To nie jest tak, że w Moskwie czekają z kwiatami, z chlebem i solą na delegację z Polski, która to delegacja władz w Warszawie łaskawie się zgodzi na normalizację relacji z Moskwą. No tak to nie wygląda, szanowni państwo. No uważam, że Rosja gra o bardzo dużą pulę, gra o podział tortu światowego a decydenci państwa polskiego po prostu przeszacowali, przelicytowali. No i uważam, że dla Rosji sprowokowanie jakiegoś, czy powiedziałbym inaczej nawet, czy jakikolwiek sprowokowany konflikt wcale nie musi być wariantem najgorszym z możliwych. Z punktu widzenia Moskwy oczywiście. Z punktu widzenia Moskwy, która zachowała naprawdę duże zdolności do prowadzenia wojny i to długotrwałej wojny, czego to nie dociera w ogóle do komentariatów w mediach głównego nurtu. Dlatego niestety obawiam się, że kwestia resetu z Rosją, czy odprężenia, kontrolowanego odprężenia, normalizacji, to nie zależy tylko i wyłącznie od nas. I niekoniecznie Rosjanom musi na dzisiaj zależeć na szybkim resecie z Polską. No bo dlaczego Rosjanom miałoby dzisiaj zależeć na szybkim resecie z Polską? Odwróćmy tę kolejność, bo tutaj z punktu widzenia interesów państwa polskiego redaktor Skalski naprawdę bardzo celnie wypunktował szereg argumentów. Naprawdę nie ma się co do czego przyczepić tutaj. Natomiast odwróćmy to. Dlaczego Rosji miałoby zależeć na resecie dzisiaj z Polską? Rosja może poczekać. Rosja może poczekać. Jest taka zasada, jest taki fortel, który Państwu już wielokrotnie przywoływałem. Polecałem Państwu książkę 36 forteli Piotra Plebaniaka. Chodzi o starożytne fortele, te właśnie zasady prowadzenia wojny bez wojny, wojny bez użycia siły. Zabij pożyczonym mieczem, to jest jeden z tych forteli. Władze III Rzeczpospolitej na własne życzenie zawiązały Polakom sznur na szyi. I tym sznurem jest zmiana struktury etnicznej państwa polskiego. Jeżeli komendant główny policji mówi wprost, że już są problemy, a będą potężne problemy, jeżeli jest mowa o zakupach kamizelek kuloodpornych dla patroli drogówki, jeżeli jest mowa o perspektywie potężnego przemytu broni z Ukrainy do Polski, a to dodajmy do tego jeszcze powrót z frontu weteranów, tych, którzy będą w miarę, powiedzmy, sprawni fizycznie, to znaczy będą mieli ręce, nogi, z głową to może być różnie, to ci ludzie będą chcieli w dużej mierze, moim zdaniem, pojechać na zachód. Dla nich zachód głównie to jest Polska, Niemcy. To wyobraźcie sobie Państwo, co się tutaj będzie działo. I o tym alarmuje, no nie szef ABW, który się boi tego powiedzieć, ale mówi o tym komendant główny policji. I w związku z tym Rosja może poczekać. Ponieważ konflikt polsko-ukraiński i w mojej ocenie jest bardzo prawdopodobny. Ja nie mówię, że on jest przesądzony, że to jest jakiś determinizm. No ja jestem wolny od jakiegokolwiek determinizmu. Akurat Jacek Bartosiak w środowisku, że tak powiem, komentatorów geopolitycznych w Polsce przoduje w takiej manii, buduje taką bańkę deterministyczną, taką sektę deterministyczną, determinizmu historycznego i geograficznego. Ja uważam, że nic nie jest przesądzone, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że do konfliktu polsko-ukraińskiego dojdzie. I powiem Państwu szczerze, że z miesiąca na miesiąc jestem coraz bardziej przekonany, że ten konflikt po prostu już nabrzmiewa. Że ten konflikt polsko-ukraiński nabrzmiewa. Rosja może poczekać. Tak jak mówię, jest starożytny fortel, zabij pożyczonym mieczem. Przeciwnicy dają sobie mata czasami sami. Wystarczy tylko poczekać. Ksawery Tartakower, tutaj z głowy cytuję arcymistrza szachowego. I myślę, że wystarczy poczekać na te skutki tego wszystkiego. Co tutaj nam zafundował Mateusz Morawiecki, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i cała ta reszta, która rządzi Polską i otworzyła drzwi na przestrzał do państwa polskiego. Dobrze, szanowni państwo, i teraz trochę w starszych pytań. Dziękuję użytkowniczce Amelia Daszek za wsparcie. Kamil W., analiza SWOT, resetu z Rosją, czekam z niecierpliwością. No to postarajmy się zrobić taką analizę SWOT, resetu z Rosją. No, od razu mówię, że to będzie analiza robiona ad hoc. Po prostu teraz, na gorąco, bez jakichś, prawda, specjalnego dobierania słów, danych, bez, prawda, też danych empirycznych, ale zróbmy. Jakie są strengths? Analiza SWOT, czyli słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia. Potencjalne korzyści, czyli S, silne strony. Na pewno obniżenie napięcia NATO-Rosja. Na pewno obniżenie napięcia Polska-Rosja. Na pewno obniżenie napięcia Polska-Białoruś. Obniżenie napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Ograniczenie ryzyka incydentu jakiegokolwiek militarnego na Bałtyku, związanego z kablami podmorskimi, związanego z gazociągiem Baltic Pipe, związanego z incydentami dotyczącymi polskiej infrastruktury krytycznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o groźbę blackoutów itd., itd. Kolejna sprawa, stabilizacja gospodarcza i energetyczna, potencjalnie niższe ceny surowców, odbudowa części relacji handlowych, rynek zbytu dla polskich towarów, stabilizacja rynków europejskich. Na pewno w dłuższej perspektywie to jest szansa na włączenie Polski w stabilny system wymiany gospodarczej także z Chinami, gdzie Polska miałaby szansę na przyłączenie się i do grupy BRICS Plus, i do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, bez konieczności zrywania relacji przecież gospodarczych i politycznych z Zachodem, ale chodzi o dywersyfikację, chodzi o to, aby grać na wielu, wielu fortepianach. Natomiast jakie są słabe strony tego wszystkiego? No oczywiście mogłoby dojść do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich. Mogłoby dojść do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich, przynajmniej jeżeli chodzi o tak zwanych szowinistów ukraińskich, którzy są wyznawcami Bandery, Szuchewycza i tak dalej, i tak dalej. Mogłoby to się skończyć różnego rodzaju aktami nawet terroru w mojej ocenie przeciwko państwu polskiemu. Wiemy, jakim potencjałem dronowym dysponuje Ukraina i tak dalej. Natomiast to też musimy sobie zdawać sprawę, że od tego jest Polska w NATO, aby być tutaj impregnowana na także zagrożenie ze strony Ukrainy, która nie jest członkiem NATO, przynajmniej w teorii. I myślę, że to byłby główna słabość, główny koszt. To jest problem diaspory ukraińskiej w Polsce, problem zmiany struktury etnicznej, która się dokonała. To byłby problem na pewno w relacjach z częścią oligarchów. Chociaż jak Państwo się wczytacie w ten wywiad z pułkownikiem Syrysko, to trzeba jasno powiedzieć, że tam padają też ciekawe słowa na temat oligarchów ukraińskich w kontekście takim, że część z nich sprzyja Rosji. I tam chodziło o finansowanie operacji oligarchów ukraińskich w Europie i tak dalej. To są ciekawe wątki. Na pewno jutro je poruszę. Natomiast co do szans strategicznych, to jest możliwość wypracowania nowej architektury strategicznej w Europie, architektury bezpieczeństwa z udziałem państwa polskiego. Nie ponad naszymi głowami, ale z udziałem. Mielibyśmy szansę być pomostem, mielibyśmy szansę budować mosty między Europą Zachodnią, a Rosją i Białorusią. I to jest ogromna rola do odegrania. To jest możliwość brania udziału w nowych mechanizmach kontroli zbrojeń. To jest możliwość odbudowy handlu eurazjatyckiego, transport, energetyka, Arktyka, infrastruktura transportowa, logistyczna. To, o czym zawsze mówię, Polska jako hub gospodarczy. W dłuższej perspektywie, nie tej krótkiej, ale w dłuższej perspektywie, to także stabilizacja Ukrainy. To jest kwestia penalizacji banderyzmu, to jest kwestia po prostu niedopuszczenia do odrodzenia się nazizmu w Europie. No bo to, co widzimy dzisiaj na Ukrainie, w wielu także jednostkach sił zbrojnych Ukrainy, to jest odradzający się nazizm, to jest neonazizm. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I to niewątpliwie, ta stabilizacja Ukrainy, to wyplenienie tego banderyzmu mogłoby być wspólną pracą, powiedziałbym, ukraińskich patriotów, którzy, bo wiadomo, że żaden ukraiński patriota, nie nacjonalista, nie szowinista, nie popiera ludobójstwa, nie popiera banderyzmu. Chce żyć w pokoju z sąsiadami. Zatem ze zdrową częścią społeczeństwa ukraińskiego jak najbardziej można byłoby tutaj współpracować i Rosja, i Polska, i Białoruś, i państwa zachodniej Europy, aby doprowadzić do wyplenienia tego banderyzmu. I to jest tak naprawdę wielka, wielka szansa. To się wpasowuje nawet dla części ludzi przywiązanych do idei Giedroycia z tymi słowami, które Giedroyć kiedyś powiedział, że jeżeli na Ukrainie zacznie dominować resentyment antypolski, należy zbliżyć się z Rosją. I to na pewno wpasowuje się w te szanse strategiczne. Natomiast cóż, jakie zagrożenia? Potencjalne odprężenie mogłoby być tylko pauzą przed ewentualnym kolejnym falą napięć, przed tym kolejną próbą wywierania nacisku na Polskę, aby weszła w konfrontację z Rosją. Czyli tak naprawdę mogłaby być to pauza strategiczna dla takich mocarstw jak Wielka Brytania, które chciałyby zyskać tutaj nieco więcej na czasie, aby przegrupować siły, aby też dokonać większej radykalizacji na Ukrainie. No przecież wiemy z New York Timesa, że MI6 i CIA stworzyły 12 baz wywiadowczych na terenie Ukrainy przeciwko Rosji. No to są ewidentne działania agresywne, prowojenne, które były po 2014 roku. Czy to teoretycznie normalizacja relacji Polski z Rosją mogłaby doprowadzić do wzrostu niestabilności w niektórych państwach? Mam na myśli zwłaszcza kraje bałtyckie, które są nastawione ultra-rusofobicznie, ultra-antyrosyjsko. Tam mogłoby się rzeczywiście zacząć dziać jakieś dziwne wewnętrzne, że tak powiem, wolty polityczne, no bo jeżeli Polska zaczęłaby normalizować relacje, a te państwa dzisiaj żyją z retoryki antyrosyjskiej, no to tam rzeczywiście mógłby nastąpić wzrost tak zwanej niestabilności. Czy doszłoby do konfliktu z USA, przed którym niektórzy przestrzegają? Oczywiście, że nie. Przecież prezydent Donald Trump 15 sierpnia 2025 roku postawił na ocieplenie relacji z Rosją i podział stref wpływów. To tyle w odpowiedzi. Tak jak mówię, to analiza SWOT ad hoc, taka zupełnie na pełnym spontanie, jak to mówi młodzież. Dobrze, jedziemy dalej z pytaniami. Kamilo 9991. Pan doktor myśli, że polskojęzyczny rząd faktycznie szykuje nas do wojny, czy wprowadzają atmosferę strachu, żeby nikt nie protestował w sprawie SAFE i pozostałych przekrętów na naszą niekorzyść? No o tym mówiłem i o tym wariancie, że to jest takie fabrykowanie przyzwolenia dla SAFE, dla pożyczki, dla kredytu na najbliższe 45-55 lat, biorąc pod uwagę ten okres karencji, uważam, że to jest jak najbardziej możliwe, że chodzi o wzbudzenie takiej powiedziałbym histerii i obaw, strachu i przyzwoleniu na działania Niemiec w Europie. To należy wziąć pod uwagę. Ale wcale bym się nie zdziwił, jakby to wszystko wykorzystała Wielka Brytania i wywiad brytyjski, który ma ogromne aktywa operacyjne na terenie państwa polskiego. I zresztą tutaj szef ABW w tym wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita nawet się nie zająknął o działaniach służb sojuszniczych na terenie państwa polskiego, no bo straciłby szybko posadę. To przecież wiemy dokładnie, jak to wygląda. Tutaj wszystkiemu są winni politycy, ale oficerowie, funkcjonariusze, którzy mają emerytury mundurowe i zagwarantowane... No, zagwarantowane jak zagwarantowane. Jak będzie wojna, to nie będą mieli zagwarantowanych. To myślą, że ludzie są tak głupi, że można im wmówić to, że pułkownik czy generał za nic nie odpowiada, że za wszystko odpowiada polityk X czy Y z partii ABC, tak? No tak nie wygląda to. I naprawdę społeczeństwo jest coraz mądrzejsze i społeczeństwo jest coraz bardziej dojrzalsze i nie kupuje takiej propagandy, która jest serwowana właśnie przez takich ludzi jak... No właśnie, obecny szef ABW. Amelia Daszek, EMP. Reset z Rosją brzmi rozsądnie, ale przywłaszczyła ten termin Republika TV dla celów, jak się okazuje, obecnie pisonistów. Dobrze, tutaj pani Amelia wywołała wilka z lasu, to niech będzie. Mam kolejną gazetę, kolejny periodyk. Na razie nie zdradzam jaki, przeczytam Państwu tylko fragment. Tytuł brzmi: coraz więcej obcokrajowców w polskich więzieniach. Coraz więcej obcokrajowców w polskich więzieniach. W minionych 5 latach podwoiła się liczba Ukraińców i Mołdawian, którzy trafili za kratki. Niewiele lepiej jest z Gruzinami i obywatelami Armenii. Idziemy dalej. Na terenie Warszawy i ościennych powiatów w 2025 roku policjanci ujawnili blisko 5000 przestępstw popełnionych przez cudzoziemców. Na gorącym uczynku zatrzymano niemal 3000, a setki zostały aresztowane. W tym przypadku dominowali Ukraińcy, Gruzini, Białorusini, Mołdawianie. Jak Państwo myślicie, z jakiego periodyku jest to cytat? Odpowiadam, macie Państwo, proszę bardzo. Jest artykuł, najnowszy numer tygodnika Gazeta Polska. Problem polega na tym, że Gazeta Polska nie napisała w tym artykule, redaktor, który jest autorem, nie napisał o jednym, w cudzysłowie, drobiazgu, kto doprowadził do tego stanu. A doprowadzili ci, których Gazeta Polska przez cały czas wspierała i wspiera. Cały czas. Prawo i Sprawiedliwość jest za to odpowiedzialne. Tylko o tym już Gazeta Polska nie napisała i próbuje wszystko zrzucić na obecny rząd, kiedy to rząd Prawa i Sprawiedliwości wpuścił te miliony Ukraińców, wpuścił tysiące Białorusinów, to tam swoją drogą, ale Gruzinów, Czeczeńców, Mołdawian i tak dalej. Sam prezydent Andrzej Duda, kiedy piastował swój urząd, przecież mówił, że wjeżdżają wszyscy, którzy mają dokumenty albo nie mają dokumentów z ponad 170 państw świata. To pisowski prezydent, to pisowski premier wpuścili tych ludzi i dzisiaj ta gazeta ma czelność w ogóle o czymś takim mówić. To jest coś niewyobrażalnego, to jest szczyt bezczelności, szanowni państwo, co się dzieje w Polsce. Nie ma winnych całej sytuacji. Pani Bożena Rakowska, czy jest szansa, żeby nie doszło do podpisania sejm w najbliższy piątek? W najbliższy piątek być może jest taka szansa, ale moim zdaniem sprawa jest przesądzona. Moim zdaniem kwestia pożyczki jest przesądzona. Myślę, że ambasada amerykańska, sam prezydent Stanów Zjednoczonych ma w tym że po prostu też interes, bo jest, że tak powiem, zapowiedziane odpalenie części tych pieniędzy dla przemysłu zbrojeniowego Stanów Zjednoczonych. To jest fatalna wiadomość dla Polski. Dawid Gryf, czy pożary lasów na Lubelszczyźnie w ostatnich dniach to wynik suszy, czy może, jak podają niektóre teorie spiskowe, w cudzysłowie, czyszczenie gruntu pod jakieś działania? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jedziemy dalej. Krystyna Handzel, witam panie Leszku. Czy przesunięcie części wojsk amerykańskich stacjonujących w Niemczech nie będzie to narażać nas na wojnę z Rosją? Ja myślę, że te wojska nie będą przesunięte do Polski. Myślę, że one wrócą do Stanów Zjednoczonych. Tak w każdym razie czytam amerykańskie dokumenty. Amerykanie obniżyli już o swoją obecność w Polsce, o czym się głośno nie mówi. Było ich 10 tysięcy, obecnie jest 8,5 tysiąca. Amerykanie wycofali się z jednostki wojskowej w Jasionce. Robert Pilo, 2408. Czy państwo, które położyło się na Palestynie, przymyka oczy na zbrodniczy kult morderców OUN UPA, formacji SS Hałyczyna, odradzający się na Ukrainie? Jeżeli tak, jakie są powody tejże sytuacji? To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście pytanie niepoprawne politycznie, no ale tutaj nie ma cenzury na tym kanale. Oczywiście czasami dobór słów będzie taki, aby algorytmy YouTube'a jednak aż tak bardzo nie ograniczały tego zasięgu, chociaż jak Państwo zresztą widzicie, jest to permanentnie ograniczone, 151 tysięcy subskrybentów, są filmy, które mają po 60 tysięcy wyświetleń, a są takie, które ledwo mogą przebić o 20 tysięcy, jak padają tam właśnie słowa uznane za nieprawomyślne przez ponadnarodową władzę. Dlaczego jest tolerowany przez środowiska żydowskie? Nie tylko mówimy o państwie położonym w Palestynie, mówimy w ogóle o środowiskach żydowskich na świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego jest tolerowany zbrodniczy kult morderców, ludobójców OUN UPA? Dlatego, że kapitał izraelski, kapitał żydowski ma ogromne wpływy na Ukrainie. I to nie chodzi tylko o organizację Chabad Lubavitch, która oczywiście ma swoje potężne nieruchomości. To świetnie zresztą dr Michał Siudak swego czasu na portalu geopolityka.net opisał. Zachęcam Państwa do sięgnięcia, tam na wyszukiwarce sobie można wpisać Michał Siudak na portalu geopolityka.net. Tam są spore, bardzo dużo ciekawych informacji na temat Dniepropietrowska, czy dawnego Dniepropietrowska, obecnie miasta Dnipro i tego, jak tam Chabad Lubavitch, jakie ma wpływy i tak dalej, tam Menora Center, prawda, i tak dalej. Natomiast niewątpliwie to jest tolerowanie tego, ponieważ także to osłabia Ukrainę. To znaczy kapitał ponadnarodowy będzie się czuł o wiele pewniej, o wiele lepiej na Ukrainie, jeżeli to państwo będzie po prostu jeszcze słabsze. A odpowiedni poziom nacjonalizmu czy szowinizmu będzie powodował, że Ukraina będzie kontynuować wojnę. Będzie kontynuować wojnę, zatem będzie się wyludniać, ukraińscy mężczyźni będą okaleczeni, trwale okaleczeni, jeśli nie fizycznie, to psychicznie. Takim społeczeństwem łatwo będzie zarządzać. Społeczeństwem geriatrycznym, społeczeństwem wyludnionym, Ukraina już spadła prawdopodobnie poniżej 30 milionów. Niektóre dane mówią o 28, a te najbardziej pesymistyczne nawet o 25 milionach, bo trudno oszacować, ilu dzisiaj ludzi jest na Ukrainie. W związku z tym widzimy, że jest grubo ponad milion, niektóre dane już mówią o nawet o 1,5 miliona zabitych żołnierzach ukraińskich, do tego trzeba dodać drugie tyle rannych, do tego trzeba dodać wziętych do niewoli, dezerterów, ogromna ilość dezerterów. Były miesiące, gdzie ponad 20 tysięcy dezercji było spraw wszczynanych za dezercję. Wszczynane sprawy, a realne dezercje to jest osobna sprawa. W związku z tym tak naprawdę no, sytuacja jest taka, że kapitał proizraelski, czy lobby proizraelskie, kapitał żydowski umacnia się na Ukrainie. Im Ukraina słabsza, tym takim koncernom jak BlackRock, czy właśnie wielkim, generalnie koncernom ponadnarodowym, łatwiej jest tam działać. Zresztą ludzi z mniejszości żydowskiej jest sporo we władzach Ukrainy. To jest tajemnica Poliszynela przecież. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Dlatego ci ludzie przymykają oczy na tego typu działania. Maciej nie dojadło. Jak Rosja może odpowiedzieć zgodnie z prawem międzynarodowym na fakt, że Polska przepuszcza ukraińskie drony lecące nad Petersburg? No, ostatnio widzieliśmy tego drona ukraińskiego, który rozbił się na budynku mieszkalnym w Estonii. Pytanie, czy taka sytuacja może zaistnieć w Polsce? Bo moim zdaniem to jest realna sytuacja, że może dojść do takiej prowokacji i próby zrzucenia odpowiedzialności na Rosjan. Natomiast krótko i na temat, jak Rosja może odpowiedzieć? Jeżeli jakieś państwo świadomie umożliwia wykorzystanie swojego terytorium do działań zbrojnych przeciwko innemu państwu, to w świetle prawa międzynarodowego powstaje, delikatnie mówiąc, bardzo poważny problem i prawny, i strategiczny. To znaczy, co Rosja mogłaby zrobić zgodnie z prawem międzynarodowym? No potencjalnie mogłaby złożyć protest dyplomatyczny, mogłaby zażądać wyjaśnień, mogłaby podjąć działania na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, mogłaby, że tak powiem, również, przynajmniej w teorii, zastosować artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Co to jest za artykuł, bo to jest istotne. To jest artykuł mówiący o prawie do samoobrony. Na ten artykuł powołała się Islamska Republika Iranu, kontratakując, oczywiście odpowiadając na agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych i dokonując uderzeń na Izrael i na amerykańskie bazy w regionie. No i, ale tutaj musiałaby Rosja, zgodnie z prawem międzynarodowym, tak jak tutaj użytkownik podkreślił, musiałaby wykazać niezbicie bezpośredni udział Polski i proporcjonalność odpowiedzi. A że Polska jest członkiem NATO, no to każda eskalacja niesie oczywiście gigantyczne ryzyko strategiczne. Ale teoretycznie Rosja mogłaby, tak jak powiedziałem, oprócz tych działań dyplomatycznych, protestów, żądania wyjaśnień, jakichś tam presji, działań na forum ONZ-u, także zastosować artykuł 1 Karty Narodów Zjednoczonych i odpowiedzieć zbrojnie, w jakiś ograniczony sposób, ale musiałaby zachować proporcjonalność, no i wykazać niezbicie no, ten udział bezpośredni Polski. Dobrze, idziemy dalej. Nieco tych świeższych pytań. Dużo Państwa komentarzy, to mnie cieszy. Cieszę się, że jest dyskusja na kanale. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma mnie dosyć, to o 20:30 na kanale Niezależny Lublin będzie dogrywka u redaktora Grzegorza Zawadzkiego, że tak powiem, tak to określę. Michael Mastermind pyta, czy reset, normalizacja relacji z Rosją byłby na rękę Unii Europejskiej? Rozumiem, że reset polsko-rosyjski. Myślę, że po części tak, ale biorąc pod uwagę, szanowni państwo, to, że Niemcy mają swoją wizję Europy i ta wizja coraz bardziej dominuje, to z punktu widzenia Niemiec osłabienie Polski jest przede wszystkim głównym celem, takim strategicznym w kontekście koncepcji Mitteleuropy. A zatem, ponieważ normalizacja relacji z Rosją wzmocniłaby państwo polskie w moim głębokim przekonaniu, no niekoniecznie dla wywiadu francuskiego, niemieckiego czy brytyjskiego jest to korzystne. Dla wywiadu brytyjskiego Polska jest potrzebna jako instrument, jako narzędzie do osłabiania Rosji, do bycia do wykorzystywania nas jako zderzaka strategicznego. Z punktu widzenia Francji i Niemiec najważniejsza jest autonomia strategiczna Europy i federalizacja Unii Europejskiej. Polska jest dzisiaj ością w gardle. Polska nie jest członkiem strefy euro, Polska jest w porównaniu do krajów zachodniej Europy konserwatywna, jeszcze w dużej mierze, chociaż ta liberalizacja bardzo głęboko i szybko przechodzi przez różne warstwy polskiego społeczeństwa. Dlatego tutaj z punktu widzenia, jeżeli rozumiemy Unię Europejską jako projekt francusko-niemiecki, a tak się to dzieje na naszych oczach, no to nie. Z punktu widzenia Unii Europejskiej jako konfederacji państw, jako Europy ojczyzn, oczywiście, że tak. Oczywiście, dlatego zawsze musimy sobie wyjaśnić, co rozumiemy przez pojęcie Unii Europejskiej. Czy rozumiemy to jako wspólnotę europejską, do której Polska przystępowała w 2004 roku, do Europy ojczyzn, do Konfederacji Państw, czy rozumiemy to przez pryzmat współczesnego, dzisiejszego projektu niemiecko-francuskiego federalizacji Unii Europejskiej. No to doprecyzowanie jest tutaj kluczowe do odpowiedzi. WT Gibbons. Jak można wykreować większe zamieszanie pomiędzy tak zwaną Ukrainą i Rosją, aby niszczyć to pierwsze? To oryginalne pytanie użytkownika WT Gibbons. Zanim odpowiem, jeszcze tutaj dziękuję użytkownikowi USNYC31 za wsparcie. Jak można doprowadzić do jeszcze większego podgrzania tych relacji? No bardzo prosto. 9 maja będzie obchodzony Dzień Zwycięstwa, Dzień Pobiedy w Rosji. No obecnie to chyba największe święto w Federacji Rosyjskiej. Patrząc na rozmach, patrząc na to, jak media rosyjskie opakowują to wszystko emocjonalnie, to myślę, że to jest to największe święto dzisiaj w Federacji Rosyjskiej. Jeżeli by te wszystkie przechwałki właśnie Wołodymyra Zełenskiego i innych zresztą polityków w Kijowie brać poważnie, no to gdyby doszło do uderzenia na Moskwę, no to byłaby eskalacja. To byłaby eskalacja. Ja wiem, że w Polsce mówi się o tym, że Rosja chce sprowokować Ukrainę. Ja myślę, że Rosja tutaj nie musi Ukrainy prowokować, bo te prowokacje były robione od 2014 roku i to nie tylko ze strony władz w Kijowie, ale także ze strony Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, do czego przyznały się Stany Zjednoczone 25 lutego 2024 roku na łamach New York Timesa. Na łamach New York Timesa. No szanowni państwo, jeżeli dojdzie do ataku na Moskwę, który będzie widowiskowy, będzie taką powtórką z ataku na Światowe Centrum Handlu z 2001 roku, czy na World Trade Center, czy na Pentagon, no to Rosja w naturalny sposób odpowie. I już teraz są wezwania części establishmentu rosyjskiego do tego, aby pójść w ślady Stanów Zjednoczonych i Izraela. Czyli pójść w ślady ataków dekapitacyjnych. No bo do tej pory, wbrew tej propagandzie, którą jesteśmy karmieni, nie ma żadnej wojny pełnoskalowej na Ukrainie. Jest wojna ograniczona i to dokładnie podręcznikowa wojna ograniczona. Nie ma żadnych ataków dekapitacyjnych na najważniejsze osoby z kierownictwa państwa ukraińskiego. I jeżeli dojdzie do ataku na Moskwę, jestem przekonany, że Rosja odpowie w sposób zdecydowany, tym bardziej, że rośnie Władimirowi Putinowi opozycja. I to coraz mocniejsza, bo w kręgach siłowików, w kręgach resortów siłowych, które są niezadowolone sprowadzenia wojny na pół gwizdka, sprowadzenia wojny wydzielonym kontyngentem, bez powszechnej mobilizacji, bez uderzeń, bez ataków dekapitacyjnych, bez uderzeń na ulicę Bankową w Kijowie, bez przerywania łańcuchów dostaw zbrojeniowych na Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie o tym Państwu mówiłem w podcaście geopolitycznym. Pytacie Państwo, kiedy książka? Wczoraj otrzymałem już złożoną moją książkę zatytułowaną Geopolityka świata wielobiegunowego. Wiem, że albo w piątek, albo w najbliższy poniedziałek książka trafi do drukarni, a zatem w przyszłym tygodniu moim zdaniem rozpocznie się przedsprzedaż, bo książka już będzie w drukarni, będzie wiadomo kiedy się ukaże. Wszystkie szczegóły Państwu w przyszłym tygodniu podam. To jest książka popularno-naukowa napisana specjalnie dla widzów, dla szanownych widzów mojego kanału, podcastu geopolitycznego. To jest książka napisana z okazji dziesięciolecia podcastu geopolitycznego. W lipcu będzie dziesięciolecie i pozwoliłem sobie taką książkę nakreślić. Na spotkaniach z Państwem będę ją podpisywał. Będą takie spotkania autorskie ze mną w sporej części województw. Już od czerwca zacznę jeździć po Polsce, także będzie można mnie spotkać w różnych miejscowościach, przy różnych okazjach. Także mam nadzieję, że się już niedługo zobaczymy. Książka jest napisana, mam nadzieję, prostym językiem. Ma około 270 stron w druku, także mam nadzieję, że będzie pomocna do zrozumienia tego, co się dzieje wokół nas. No i jedno z najtrudniejszych pytań, przynajmniej w dzisiejszym odcinku, Kamil Jakubek pyta, czy jest szansa na przywrócenie społeczeństwa jednoetnicznego w Polsce. Ja bym powiedział społeczeństwa homogenicznego etnicznie, to znaczy wiadomo, że jednoetnicznego to nie, bo są różne etnosy, ale jednonarodowościowego, tak, czy z przewagą jednej narodowości, tak jak to było jeszcze w roku 1989 czy 1945. No myślę, że bardzo niewielkie niestety szanse są w najbliższym czasie, dlatego że od przyszłego roku wchodzi na, można powiedzieć, na pełną skalę, używając tego określenia ulubionego mainstreamu w Polsce, wchodzi pakt migracyjny. I szanowni Państwo, nie wierzcie w to, co mówią w mediach głównego nurtu, że Polska jest wyłączona na jakiś czas z paktu migracyjnego. No w tym roku może tak. Ale od przyszłego roku nie. Tak jak wielokrotnie mówiłem, po to są centra obsługi cudzoziemców wybudowane za ciężkie miliony, żeby służyły władzom w Berlinie, w Paryżu, w Brukseli, aby przerzucać sporą część przybyszy z Afryki Subsaharyjskiej, z Bliskiego Wschodu, do takich krajów jak Polska. Bo tam są już potężne problemy na Zachodzie, więc chcą sobie ulżyć. I chcą nam zrobić taki prezent w postaci multikulti. I to jest dzisiaj potężny problem, szanowni Państwo. Ania Pani, czy odejście Cęckiewicza bezmyślnego rusofoba, tutaj jest cytat z użytkowniczki, czy odejście Cęckiewicza bezmyślnego rusofoba, który razem z Rachoniem widział Rosjan w Lizbonie, zmniejszy rusofobię pałacu? Koniec cytatu. Moim zdaniem to jest najmniejszy problem dzisiaj, odejście Cęckiewicza. Znaczy problem jest taki, że został tam generał Andrzej Kowalski, który jest rusofobem do sześcianów w odróżnieniu od pana Cęckiewicza, a w dodatku jest tym, który gościł ambasadora Izraela tuż po agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. No i to jest problem, to jest potężny problem, a jak dodam, że to jest człowiek, to nie jest generał, który dowodził kiedykolwiek kompanią, nawet kompanią, tylko to jest człowiek wywodzący się z ABW, no w mojej ocenie karykaturalny wręcz rusofob, który błyskawicznie awansował z porucznika ABW na majora służb wojskowych, potem doszedł aż do generała brygady z zaciągu Macierewicza, oczywiście. Nigdy żadną brygadą nie dowodził, to żeby była pełna jasność. Kompanią nigdy nie dowodził, a co dopiero brygadą. Natomiast był szefem służby wywiadu wojskowego. No i to nie najlepiej świadczy, delikatnie mówiąc, o otoczeniu pana prezydenta. Dziękuję użytkowniczce Amelia. Daszek, która pisze książkę, to bym z autografem przytuliła. No, da się zrobić, da się zrobić, da się zrobić. I tym pozytywnym akcentem chciałem, szanowni państwo, państwu po pierwsze podziękować za dzisiejszą obecność. Kto z państwa nie ma mnie jeszcze dość, to zapraszam na kanał Niezależny Lublin. Zapraszam jutro do pojawienia się na moim kanale, bo może nie dostaniecie państwa powiadomień po dzisiejszym programie, więc może nie dotrą te powiadomienia, biorąc pod uwagę shadowbany, które nakłada YouTube, ale będzie analiza raportu ABW o naszym bezpieczeństwie, a właściwie niebezpieczeństwie, i kolejny program na żywo w najbliższy piątek, i postaram się, szanowni państwo, aby ten program był dłuższy, bo wiem, że od czasu do czasu państwo po prostu prosicie, żeby te programy były jeszcze dłuższe, żeby jeszcze na większą liczbę pytań odpowiedzieć, bo zawsze to jest jakiś tam, prawda, no, wycinek, bo te dyskusje są naprawdę bardzo ożywione na moim kanale, za co państwu serdecznie dziękuję, dziękuję za państwa obecność, za państwa wsparcie. Na dziś państwu już dziękuję, życzę państwu spokojnej, bezpiecznej nocy, do zobaczenia, do usłyszenia, kłaniam się.